Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Proszę Państwa, sięgamy po kolejną książkę ze znakomitego cyklu PWM-u, Małe monografie. Małe, ale też wielkie i bliskie naszym sercom, proszę Państwa. A dziś będziemy rozmawiać z panią Danutą Gwizdalanką. Mogę powiedzieć szczerze, że pani Danuta Gwizdalanka jest gwiazdą muzykologii, jest gwiazdą pisania o muzyce, znaną doskonale z książek, z ruchu muzycznego. A jeżeli chodzi o serię PWM-owską, która nie ma takiej znowu długiej historii, prawda, bo to jest seria, która jest z nami od kilku lat, to pani jest już, można powiedzieć, tak jak Boch Trojcu lubi, to już trzecia książka, prawda?
Tak, to jest dokładnie Triana. Wie pani, ja tak zarżałam ze śmiechu przed chwilą, co pewnie przeszło na antenę, jak sobie pomyślę, że my chcieli na muzykologii zatrudnić. Ale w każdym razie tak, to jest rzeczywiście trzecia książka i to była duża przyjemność pisania na tej serii, ponieważ było bardzo jasne, o co chodzi. Mamy opowiedzieć ludziom historię o świetnych ludziach, ale w taki sposób, żeby ich zainteresować. A to niestety nie było naszym celem przez długie lata.
To prawda, to znaczy, to było takie, czasem to się zdarzało, pisanie sobie, a muzom może.
Tak, niestety, albo członkom komisji egzaminacyjnej, bo to były prace akademickie.
I tak, to mi się przypomina oczywiście słynna piosenka Jeremiego Przybory, pani Róża gra Chopina, tam się plena też rymowały, tak? Więc te różne gremia zasypiające przy Chopinie, a Chopin może być elektryzujący. Tak swoją drogą, pierwsza książka z tej serii, którą pani Danuta Gwizdalanka napisała dla PWM-u, to był Lutosławski. Parę miesięcy temu dostaliśmy Mozarta. Ja byłem zdumiony, bo Mozart, właściwie cóż, czego my nie wiemy o Mozarcie, prawda? Wiemy wszystko o Mozarcie, szczególnie ze sztuk Schoeffera.
Mnóstwo czego nie wiemy, ale to widać, jak się wie, to co w tej chwili nam jest dostępne.
Tak, ja tak sobie pomyślałem, że może przyjdzie czas potem na Saliriego, ale to już zupełnie inna historia. Ale dzięki sztuce Schoeffera i dzięki filmowi słynnego przecież Milosza Formana, wiemy już wszystko, wiemy, jak ten niecny Salieri zazdrościł i zazdraszczał, jak tam byli starożytni Czesi, talentu. Tak mówię o tych starożytnych Czechach, bo przecież w tym filmie Praga udawała Wiedeń.
Tak, ale w ogóle nie uważa pan, że to jest paradoks? Przejść do historii za morderstwo, którego się nie popełniło?
Tak, i to jeszcze, ja się nie dziwię, że to są niecne przecież intrygi autorów z Imperium Rosyjskiego, bo przecież to tam powstało.
Prawda? Dzisiaj możemy na to spojrzeć jeszcze inaczej.
Powiedzmy sobie to szczerze, kolega Mickiewicza, niejaki Puszkin, był Polakożercą i jeżeli popatrzymy na to, co on pisał, to nie było do przyjaciół Polaków, tak jak do przyjaciół Moskali u Mickiewicza, to wręcz przeciwnie. Przejaw buty i to, jak on traktował polskich powstańców w swoich tekstach, to jest odrębna historia, ale to właśnie on właściwie rozpowszechnił tę plotkę o Salieriem, chociaż trzeba oddać hołd też tym Rosjanom, którzy walczyli o prawdę historyczną. Mandelsztam na przykład był takim obrońcą Salieriego, o czym zresztą Jerzy Pilch pisał znakomicie w swoich felietonach, bo w pewnym momencie swojego życia Jerzy Pilch zaczął pisać też ciekawie o muzyce i o Salierim. Też to był słynny album z Cecilią Bartoli, no ale tak właśnie Mozart. I tak, do czego zmierzam? Otóż do tego, że ja bardzo polubiłem tę serię książek PWM-u. One towarzyszą w różnych podróżach po mieście, bo to są takie...
To się bardzo cieszę, bo wie pan, że taka była koncepcja. Wsadzić do kieszeni albo do torby i czytać wtedy, kiedy czekamy. Nie noc telefon, tylko noc książkę.
No i to bardzo dobrze, zwłaszcza, że one są pięknie wydane i rzeczywiście one mają ten format, mieszczą się w kieszeni sztruksów, dżinsów, płaszcza, marynarki.
To się cieszę, bo takie było zamierzenie.
I teraz rzeczywiście, ja też trochę taką mam metodę czytania aleatoryczną, tak? Powiedzmy, otwieram sobie na dowolnie, akurat przypadkowo w wybranym momencie i dowiaduję się czegoś, czego nie wiedziałem w tym momencie o Mozarcie, dzięki temu, co pani akurat pomieściła w tej książce, która nie jest zbyt gruba, bo ma niespełna 160 stron, a...
Takie było życzenie wydawcy.
Ale czyta się świetnie. I właśnie to jednocześnie, może nawet samo spełniające się przepowiednie są tu zawarte, bo pierwszą stroną, jaką tworzyłem właśnie w tym aleatorycznym działaniu, była strona 37, trzy premiery w Mediolanie i ta słynna, piękna opowieść. I w tym momencie się okazało, w Radiu Kraków Kultura przeprowadzaliśmy wtedy rozmowę, to było pod koniec ubiegłego roku, o kolejnej wersji festiwalu Opera Rara i się okazało, że jednym z dzieł, które będzie pokazywane w ramach tego festiwalu w Krakowie, jest Lucio Silla. Więc tego Lucio Silla sobie wróżyłem z książki pani. I teraz czytamy w tym samym rozdziale. Mozart nigdy potem nie odwiedził Włoch, a Włosi nie zamówili u niego już żadnej opery. Pobyty w tym kraju stały się jednak dla niego kolejną bezcenną szkołą kompozycji, pozwalającą na poszerzenie znajomości repertuaru i opanowanie nowych gatunków i stylów. I teraz mamy już trzecią książkę z tej serii napisaną przez panią, której to książką, bohaterką jest kobieta, która urodziła się pod koniec życia Mozarta. I ona właśnie z Włoch uczyniła jeden z głównych punktów swoich podróży, co w tamtych czasach dla muzyków takich jak ona, czyli pianistów, pianistek, nie było celem oczywistym.
Zupełnie. Nie. Tam nikt nie jechał. Po co?
No właśnie.
Po co? Właśnie Włochy były wtedy krainą opery. No, ale Włochy były szalenie interesujące jako miejsce, gdzie się jeździło, poznawało się kulturę, tradycje. Tylko, że tam jeździli bogaci mężczyźni. I Maria Szymanowska w pewnym momencie poszła do wniosku, a dlaczego ja nie? No i wymyśliła sobie pomysł, jak wyjechać na wycieczkę do Włoch. Ja myślę, że dla Państwa, którzy dzisiaj sobie zamawiają tanie bilety gdziekolwiek i lecimy na weekend, to jest niewyobrażalne. A 200 lat temu to było naprawdę przedsięwzięcie.
Tak jest. Maria Szymanowska, proszę Państwa, to bohaterka nowej książki z cyklu małych monografii, książki autorstwa Danuty Gwizdalanki, którą dziś gościmy w programie Radia Kraków Kultura na co dzień. Maria Szymanowska, która była gwiazdą światowego formatu. Ja tak sobie pomyślałem, w ubiegłym roku mieliśmy rok romantyzmu. Czytaliśmy na głos sobie ballady i inne romanse. I tak brakowało muzyki w tej całej opowieści, bo w całym tym...
A to była najbardziej romantyczna ze sztuk.
To prawda, ale co chciałem powiedzieć, że w naszym kształceniu, także szkolnym, brakuje pewnych elementów, takich mianowicie, że ja takie mam czasem wrażenie, że spotykam się z ludźmi, którzy zajmują się literaturą, filozofią, przeczytali wszystkie możliwe książki, ale muzycznie ciężko się rozmawia, ponieważ w ich kształceniu, że tak powiem, humanistycznym nie było muzyki, prawda?
Ale proszę pana, niech pan zauważy, że w polskiej tradycji muzyka nie jest elementem kultury i tak jest od bardzo dawna. Ja muszę przyznać, że z ogromnym żalem, czytując czasami świetne teksty wybitnych znawców historii, czy wielu innych pokrewnych dziedzin, ba, czytając książki przetłumaczone przez rewelacyjnych tłumaczy dla świetnych wydawnictw, jak natrafiam na sprawy muzyczne, to widzę błąd za błędem. To oznacza, że po pierwsze, nie konsultowali się ze specjalistami i mnie tego na anglistyce uczono. Wy się znacie na tłumaczeniu, ale specjaliści są od terminologii, więc tłumaczy uczy się źle. A po druga rzecz, nikt nie ma kontaktu prawie, albo prawie nikt z kulturą muzyczną. I nie wie, że na przykład wielka msza Hamol ma własny tytuł. Mhm. Tylko wymyśla swój.
No tak, to przy okazji przypomniało mi taki fragment z serialu Alternatywy 4. Barej, tam był taki moment, w którym Polska Ludowa podpisywała umowę z Siamem, czyli z Tajlandią, tak? I w pewnym momencie był program Wymiana Kulturalna i właśnie przedstawiciel Tajlandii śpiewał w ich języku arię. Oczywiście znano no doskonale, bo to był fragment Halki i lektor tłumaczył na naszej. Tam było hoj wysoko, gdzieś tam coś tam szumią iglaste drzewa.
Tak, ale to dokładnie ujmowało to, z czym mamy do czynienia. Ja ostatnio czytam na przykład świetną recenzję z pamiętników profesora Ostrowskiego i wszystko jest rewelacyjne do momentu, dopóki nie doczytam, że szczególnie lubił chodzić na koncerty Bacha i Prokofiewa. No, mam coś komentować?
Właściwie to tutaj można by spuścić zasłonę milczenia, ale tak pomyślałem sobie wtedy, w tym 2022, że i nawet to wyraziłem na głos wtedy do znajomych, że właściwie to te jeszcze opowieści, skoro mamy te balady i romanse, to powinno pojawić się też szerzej muzyczny kontekst i tutaj przydałaby się opowieść o teściowej narzeczonego Mickiewicza. No i mamy właśnie książkę o pani, którą wszyscy może kojarzą jako teściową Mickiewicza, chociaż podejrzewam, że ona by się bardzo z tego śmiała, gdybyśmy powiedzieli Maria Szymanowska, teściowa wieszcza narodowego.
Teściowa wieszcza, tak jest.
A dla mnie to trochę jest ironiczne, ponieważ jesteśmy w tym momencie w studiu Radia Kraków Kultura, które mieści się przy Alei Słowackiego.
Ach, no proszę.
Aleja Mickiewicza jest nieco dalej. Ale jest po drodze jeszcze ulica Chopina.
Tak. No, Chopin do niedawna najpopularniejszy Polak. W tej chwili Zajsie Lewandowski zdystansował.
Chociaż w Japonii chyba nie, ponieważ...
Nie, w Japonii i Chinach chyba jeszcze nie, ale w Europie widziałam to ostatnio na Maderze.
W Japonii jeszcze oprócz tego, że właściwie Chopin jest bardzo znaną postacią, to jest jeszcze oczywiście ta pani, która pisała modlitwę dziewicy.
Tekla Bondarzewska. Tak.
Bo tam jest tak, że z jednej strony, gdy podjeżdżają na przykład śmieciarki, które mają zabierać śmieci, to one grają tę melodię, oraz na skrzyżowaniach, gdy się włącza zielone światło, też gra tę melodię.
Tak, ale teraz niech pan sobie wyobrazi, że Japończycy zaoferowali sporą sumę pieniędzy, żebyśmy nakręcili wspólnie z nimi film o Bondarzewskiej i nie doczekali się nawet odpowiedzi.
No nie tylko...
Podejrzewam, że trafiło na kogoś, kto w życiu nie słyszał o Bondarzewskiej.
No, ale nie tak dawno, w pewnym słynnym teleturnieju w telewizji, tak, gdzie można wygrać milion, pan właśnie wygrał, wiedząc właśnie o tym, jak się nazywa ta melodia, kto ją skomponował. Właśnie Tekla Bondarzewska, więc czasem wiedza się też przydaje taka prosta niby do tego, żeby wygrać duże pieniądze. No ale właśnie, my jesteśmy...
Jej
popularności też, tak. Natomiast rzeczywiście, bo jesteśmy w momencie, w którym świat staje się ufortepianowiony, tak to możemy powiedzieć, uszopowiedniona Polska.
Janopolis na każdym kroku.
Tak, a jeszcze właśnie to też tak, jak rozmawiałem czasem ze znajomymi Japończykami, pianistami, to oni, dla nich fortepian, prawda, to jest taki instrument, który pojawił się właśnie w tym XIX wieku, w którym oni się otworzyli bardziej na zachód i fortepian stał się jednym z głównych elementów tego, co przyjmowali od zachodu. I to przyjmowali w sposób absolutnie cudowny, bo przecież ta miłość Japończyków właśnie do muzyki, także do muzyki Tekli Bondarzewskiej, cokolwiek byśmy o niej sądzili, jest urokliwa.
Oczywiście, ale czy mamy się tego wstydzić, czy to jest coś strasznego? Nie, no cieszmy się, że coś takiego zrobiło taką furorę.
No właśnie. I teraz dochodzimy do naszej bohaterki nowej książki pani autorstwa, czyli Marii Szymanowskiej, która właśnie w tym czasie, w którym wychowywał się w Warszawie młody Monsieur Pichon, czyli Fryderyk Chopin, Maria Szymanowska była wielką, no już gwiazdą pianistyczną, no i pisała też utwory, które młodzi ludzie uczący się grać na fortepianie mogli zagrać. Do dzisiaj mogą to czynić, prawda?
Tak, to one były po to pisane. One nie były pisane na estradę, bo ona nigdy tego nie grała publicznie. One były pisane po to, żeby oni mieli się na czym uczyć.
A zatem, proszę państwa, wybitna postać naszej kultury, która właściwie jako osoba osobna, że tak powiem, nie jako tak zwana teściowa Mickiewicza, jest słabo przez Polaków znana, a przecież kobieta, która przyszła na świat pod koniec XVIII wieku, nie mogła tak jak dziś po prostu, nie wiem, zostać gwiazdą muzyki, uprawiać ją, tę muzykę publicznie, z tego żyć i właśnie cieszyć się sławą. A tak stało się właśnie w przypadku naszej bohaterki.
Tak, ponieważ ona się wykazała wyjątkową inteligencją. Ona postanowiła zrealizować swoje cele, a myślę, że tym celem było poznanie świata, przeżycie wspaniałej przygody jako koncertująca pianistka, bo mimo tremy jednak musiała lubić, jak ludziom się podobało to, co ona gra. I wpadła na pomysł, w którym znalazła wsparcie rodziny. po prostu wyruszyła, dzisiaj byśmy powiedzieli, w trasę koncertową. Tylko że jak dzisiaj się wyrusza w trasę koncertową, to jest to prywatna sprawa artysty. A wtedy, jak było kobietą, to nie była taka prywatna sprawa, bo kobieta była od tego, żeby pielęgnować cnoty niewieście, siedzieć w domu, dbać o męża i dzieci. I ona spadła na świetny pomysł, który wtedy był możliwy, bo kodeks napoleoński zrobił dwie rzeczy. Z jednej strony pozbawił kobietę praw. Znaczy, wychodząc za mąż, kobieta robiła się tak niepełnosprawna prawnie, jak dziecko albo osoba niedorozwinięta. Ale z drugiej strony ułatwił rozwody, które kiedyś były drogie i skomplikowane. I po prostu Szymanowska, prawdopodobnie, jakbyśmy to dziś powiedzieli, za porozumieniem stron, rozwiodła się z mężem, bo mąż postanowił wyjechać do Otwocka. A ona nie chciała do Otwocka, ona chciała w świat. Więc mąż pojechał do Otwocka, zajmował się dziećmi, dziećmi zajmowali się też jej rodzice, a ona z siostrą i z bratem pojechała w świat. I rzeczywiście to było w świat. Od Londynu po Neapol, z Paryżem w środku.
Czyli można powiedzieć, że zaczęła od północy Włoch i do Neapolu dojechała, czyli...
No... Nie. To było... Ona zaczęła od Poznania, co z dużą satysfakcją muszę podkreślić, jako poznanianka rodowita, bo ona wiedziała po takiej pierwszej turze, którą zrobiła w stronę Ukrainy, że jedzie się tam, gdzie jest publiczność. No ona pojechała na targi do Kijowa, a teraz, rok później, i to było dokładnie, proszę Państwa, dokładnie 200 lat temu. Czyli jak Państwo słuchają tej rozmowy, to 200 lat temu Szymanowska pakowała kufry i ruszała, żeby dotrzeć do Poznania na czas Jarmarku Świętojańskiego, który jest pod koniec czerwca, bo tam wtedy się wszyscy zjeżdżali. To były takie targi oczywiście i gospodarcze, i towarzyskie, bo na przykład szukało się mężów dla pani. W związku z tym kwitło życie towarzyskie i kulturalne. Dawało się koncerty, były spektakle teatralne. Ona przyjechała i od razu miała świetną pozycję, ponieważ ona świetnie znała namiestnika księstwa wielkopolskiego, czyli księcia Antoniego Radziwiłła. Mhm. Jak Radziwiłł przyjął u siebie, to jest nawiasem mówiąc, jeśli ktoś zna Poznań, co to jest koło Fary, to jest obecnie gmach Urzędu Miejskiego, więc jak Radziwiłł przyjął panią Szymanowską, to było jasne, że wszyscy, którzy coś o sobie myślą, muszą się znaleźć na jej koncercie następnego dnia, bilety były sprzedane. To był genialny zabieg oczywiście, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, marketingowy. I tak się zaczęła ta jej podróż. Zupełnie niezwykła z perspektywy kultury muzycznej, w ogóle obyczajów w Europie 200 lat temu.
I tak pani powiedziała o tym, o tych targach poznańskich swego rodzaju. To już wcześniej nazywały może targi poznańskie, ale to były jarmarki poznańskie, tak?
Tak, to były jarmarki świętojańskie. No właśnie, te targi, dzisiaj to się mówi targi, wtedy to były jarmarki.
Ale jarmark, bardzo ładne słowa. Szukano też mężów, to mi się przypomina po nazwiska Szymanowska. Loteria na mężów oczywiście Karola. I oczywiście od razu...
A to żadna rodzina.
Właśnie, tak, właśnie chcieliśmy tutaj od razu nadmienić, że ta zbieżność nazwisk jest zupełnie przypadkowa. W ogóle pani Maria była z domu Wołowska, natomiast tak, zachowała sobie nazwisko Szymanowska. No chyba po prostu ładniejsze było, ładniej brzmiało.
Może, ale poza tym to było właśnie po mężu, że to nie znaczy, że to dzieci nieślubne, tylko to dzieci ślubne. No ale nie mogliśmy się z mężem dogadać, ponieważ on miał inną wizję świata, ja inną. To wszystko się dawało zrobić, bo wtedy wbrew temu, co nam się dzisiaj wydaje, rozwodów było całkiem dużo. Tyle, że to oczywiście przez długi czas bardzo kosztowało, w związku z czym rozwodzili się tylko najbogatsi. No a kobiet, a po wprowadzeniu kodeksu napoleońskiego rozwodzić się mogli również ludzie mniej zarabiający.
A tak w ogóle a propos kodeksu, ja słyszałem, że podobno Polacy tak się bali tych rozwodów, że będą wręcz do nich przymuszani, że masowo przed właśnie, pod koniec roku, przed wprowadzeniem tego kodeksu, brali śluby kościelne, żeby tylko ich te rozwody, bo to był jakiś diabelski wynalazek, ale w przypadku myślę takich wolnych kobiet jak Maria Szymanowska, to było ważne, że po prostu mogła się rozwieść i dalej żyć w przyjaźni przecież, bo nawet jej dzieci się przyjaźniły z macochą, prawda?
Tak, wszystko na to wskazuje, to były bardzo dobre kontakty później. Natomiast to, co mi pan powiedział, to mi przypomina historię, jak przed wejściem Polski do Unii Europejskiej opowiadali, że Unia zabrania rynków. A ja do dzisiaj kupuję na rynku wideckim w Poznaniu. Jak
no proszę.
Zabroniła.
Nie, w Krakowie mówimy na placu, tak? A przy...
Tak, u państwa jest klepasz.
Jest klepasz. Klepasz zwany też czasem Florencją, tuż nieopodal, studia Radia Kraków. No i właśnie, do Florencji dotarła Maria Szymanowska.
Tak, tak. Była we Florencji, była w Mediolanie, była w Rzymie. Miała pecha, bo akurat była żałoba, no ale znajomi Rosjanie zorganizowali koncert prywatny, drobny koncert prywatny dla kilkuset osób, po czym pojechała dalej do Neapolu. Absolutnie z ciekawości.
Ale w tamtym czasie to była strasznie długa podróż, bo to nie jest tak jak dziś.
Nawet niebezpieczna.
Z Mediolanu do Neapolu to był kosmos. Dziś to jest, niektórzy są przerażeni, bo mamy przecież teraz te super szybkie pociągi, te mknące strzały mamy na północy, z zachodu na wschód pędzącą Freccie Bianche, ale mamy też Freccie Rosse. Nasza koleżanka z radio ostatnio jechała tą czerwoną strzałą z Bolonii do Florencji, to mniej więcej...
Ach, to ładnie.
No piękne okoliczności.
To, tak nie, wie pan, to wcale nie tak ładnie, bo tam są same tunele.
No tak, tak.
Się ze mną okropnie śmiali, bo ja...
Ale chodzi też o to, że szybkość prawie do 400 km na godzinę powoduje, że ta podróż jest mniej więcej taką wyprawą, jak dzisiaj szynobusem z Wieliczki do Krakowa. Z perspektywy tamtych czasów, no to... Zresztą to też pani ciekawie opisała w książce o Mozarcie, bo to też...
To jest niewyobrażalne. Ja myślę, że dzisiaj sobie ludzie nie zdają sprawy z tego, w jak niesamowicie komfortowych warunkach my żyjemy i podróżujemy. To jest w ogóle bez porównania z tym, co musieli zrobić nasi przodkowie.
To prawda, już nie mówiąc o tym, w jakich też warunkach się to odbywało, też higienicznych.
Ojej.
Co oni też po drodze jedli i co... Co ten? A właśnie, bo czasem też bywało tak, że woda była zatruta, więc inne trunki wchodziły w rachubę i tak przy okazji...
No dlatego nasi przodkowie byli bez przerwy lekko wstawieni.
No właśnie, to przy okazji przypomina mi się jedna z najstarszych polskich pieśni, słynne o chmielu, ty bujne ziele. Przypomina mi się młody Chopin, który w Wiedniu zadawał szyku i grał i improwizował na temat tej melodii, co chyba zresztą opisał pięknie w swoich listach, ale tak mi się... też przypomniało, że rodzina Szymanowskiej miała coś wspólnego z chmielem. Zresztą tak samo jak rodzina...
Oj, tak!
Lutosławskiego.
Ale wie pan co? Tak, rodzina Lutosławskiego, zgadza się. Ba, pierwszy festiwal nowej muzyki, który był w Niemczech od lat 20, też miał coś wspólnego z chmielem. To będzie rozdział w mojej kolejnej książce, którą mam nadzieję, że jeszcze zdążę napisać. To się będzie nazywał Klasyka na Rauszu, czyli alkohol i muzyka klasyczna. Więcej niż by ktokolwiek przypuszczał.
Ja, ale to tak też chodzi o to, że rodzina pani Marii miała duże pieniądze z...
Tak, browar. Mieli świetnie prosperujący browar w Warszawie i stąd właśnie ta bajka o tym, że Maria Szymanowska wyruszyła w podróż, ponieważ musiała zarabiać jako samotna matka na dzieci. To była po prostu bajka. Ojcu się świetnie wiodło, dziadkom się świetnie wiodło. Ojcu, w ogóle to nie był problem.
Czyli można powiedzieć, że pani Maria Szymanowska podróżowała po świecie ze swoją rodziną,
tak.
czyli z Wołowskimi.
Siostra i bracia, którzy się zmieniali. Jeden był lekarzem.
A drugi prawnikiem,
drugi
tak?
Drugi był prawnikiem, tak. Rodzina Wołowskich to też zresztą, proszę
państwa, trzeba powiedzieć, wykształcona.
Tak, bardzo... Właśnie, bo w tych rodzinach, jak zrobiono pieniądze, to pierwsze, co inwestowano, to wykształcenie dzieci.
No to w sumie pięknie o nich świadczy. I teraz jeszcze, jeżeli jesteśmy przy korzeniach tej rodziny, to warto sięgnąć przy okazji przecież po genialne dzieło naszej noblistki, czyli
tak,
po Księgi Jakubowe.
Po Księgi Jakubowe znajdujemy tam Marię Szymanowską, a jakże.
No i tak właśnie pan Zadara, który kiedyś zrobił spektakl teatralny według Ksiąg Jakubowych, mówił, że pamiętajmy o jednym, że nasza tradycja, nasze jakieś takie DNA polskie to jest z jednej strony i Zagłoba, i Wołodyjowski, i Oleńka, i Zosia, Stepana Tadeusza, ale też jest Maria Szymanowska. Czyli ta tradycja, no, żydowska.
Tak, oczywiście. Ja myślę, że gdybyśmy te tradycje wyjęli, to raptem byśmy strasznie odchudzili polską kulturę.
Zresztą historia frankistów, niezwykłej sekty, z której też chyba pochodziła mama Mickiewicza, jest niezwykła i też chwała naszej noblistce za to, że księgi Jakubowe popełniła, bo to jest ogromny, tam to jest wielka praca też.
To jest ogromna praca. Kwerenda, ale historyczne.
I historyczne, ale to też znakomite tłumaczenie. Pani też jest anglistką, więc potrafi docenić pewnie tłumaczenie, które spotkało się z znakomitym przyjęciem na świecie i też pewnie też się w jakiś sposób przyczyniło do tej Nagrody Nobla.
Oczywiście.
Ale tak zauważyłem ostatnio, potem, no nie tak ostatnio, bo potem już parę lat minęło tego Nobla, przeglądając jeszcze raz twórczość naszej noblistki, że tam są bardzo ciekawe te wątki muzyczne, bo tak tu mamy z jednej strony Marię Szymanowską w Księgach Jakubowych, ale przecież w Biegunach pojawia się ten czarny efeb, który pojawił się w Wiedniu w czasach Mozarta, prawda?
Tak.
I oni zresztą zrobiono film, nie najlepszy film parę lat temu, ale zrobiono, tak? O Tekli Bondarzewskiej nie powstał film, ale może Japończycy nas usłyszą
jak
i ponowią.
Jak film o żonie policjanta, prawda?
No.
Dobrze. Jak jakąś fantazją.
Ale ja tak myślę, że to jest też, że o Marii Szymanowskiej, w ogóle o wszystkich tych rodach można by zrobić znakomity serial. I właśnie w tym wszystkim gdzieś tam ten młody Mickiewicz się objawia. No nie taki znowu młody, w sensie no,
no,
10,
no,
ile,
dzień,
ile,
tak.
Ile między nimi było różnicy?
O daty to mnie proszę nie pisać.
No nie, ale chodzi mi o to, że między nimi było mniej więcej tylko 10 lat różnicy chyba.
Niektórzy
gdzieś tam podejrzewali Mickiewicza o romansowanie z Marią Szymanowską.
Oczywiście sprawdzam, bo ja wszystkie romanse zawsze sprawdzam, ale tutaj nic jednak nie było, dlatego, bo tak, no. Gdyby cokolwiek było, dostałby jakiś ślad. Tymczasem mamy korespondencję jednej strony do drugiej. Ta korespondencja na tego typu intymny związek absolutnie nie wskazuje, a poza tym, a dlategoż to Szymanowska miałaby się kryć, gdyby miała jakikolwiek romans w sytuacji, kiedy była kobietą stanu wolnego.
Tak jest. No ale czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Na pewno była jakaś tam więź przyjaźni między nimi.
Oczywiście.
Tak się też złożyło, że Mickiewicz stał się mężem córki Marii Szymanowskiej, ale to właściwie Maria Szymanowska była wielką gwiazdą światową, bo pamiętajmy, że ona porozumiewała się językiem najbardziej uniwersalnym, językiem muzyki. Była gwiazdą fortepianu, w pewnym momencie też znalazła się w Petersburgu i tam też koncertowała, prawda?
Tak, zresztą Petersburg był takim trochę punktem wyjścia i punktem dojścia. I ktoś mi kiedyś zadał pytanie, a czemu ona wyjechała z Warszawy do Petersburga? No, mój Boże, Warszawa była wtedy w gruncie rzeczy dosyć prowincjonalnym, gubernialnym miejscem, gdzie ona nie mogłaby mieć takiego życia, do jakiego przyzwyczaiła się, chociażby będąc w Londynie. Zresztą to nie było tylko jej doświadczenie. Był taki znakomity muzyk, Franciszek Lessel, który przyjechał do Warszawy, mając świetne wykształcenie w Wiedniu, Haydna. Zaczął jako muzyk, a wiemy z dokumentów jego śmierci, że skończył jako nauczyciel, po prostu jako muzyk człowiek klepał w Warszawie w biedę, nawet jak był najlepszy.
Ale myślę, że w Petersburgu można było, czy też w Paryżu lepiej zarobić, zresztą gdy porównamy na przykład zarobki Chopina.
Petersburg był świetnym miastem, który ściągał najlepszych z całej Europy, dlatego go oferował najwyższe stawki.
No zresztą wystarczy posłuchać sobie słów Telimeny a propos Petersburga.
Mickiewicz wiedział, co pisał.
Wiedział.
On tam był.
Był tam i całkiem tam się dobrze mu wiodło, ale to są już inne opowieści.
Dlatego co na szkole uczono, nie było aż tak źle.
No to nie było takie proste, ale właśnie tak sobie myślę, że książki tego typu, jak ta, którą teraz otrzymujemy dzięki pani i dzięki PWM-owi, czyli książka o Marii Szymanowskiej, trochę nam pewne rzeczy wyprostuje, bo ten też obraz polskiego romantyzmu będzie pełniejszy dzięki naszej też jakiejś wyobraźni po lekturze. Takie książki, jak powiedziałem już na początku naszej rozmowy, że ta seria jest znakomita. Można ją właśnie zabrać ze sobą w podróż do tramwaju i po jednym rozdziale sobie czytać. I jeszcze te okładki są do tego znakomicie.
A ta moja Szymanowska jest moim zdaniem najlepsza.
No to proszę.
Tak, bo ona oddaje, wie pan dlaczego? Ponieważ na ogół Szymanowską jest parę portretów Szymanowskiej. Ja obejrzałam wszystkie i na większości ona jest taką wiotką, romantyczną kobietą. A ona była bardzo zdecydowaną kobietą, która świetnie wiedziała, czego chce. I właśnie to było na tym portrecie, który ja podesłałam do redakcji. Powiedziałam, zróbcie okładkę, bo to jest Szymanowska, a nie tamte romantyczne damy.
No właśnie, Szymanowska, która...
No tak.
Która miała też chyba...
Przepraszam, do tego, co pan mówi, ja bym dodała. Ponieważ w przypadku bohaterów tej serii Małe Monografie mamy do czynienia z reguły z niezwykle ciekawymi ludźmi, którzy mieli bardzo interesujące życiorysy. Tyle, że jak się je przedstawia w sposób akademicki, zgodnie z pewnymi konwencjami, to to może rzeczywiście uśpić. Natomiast jak się wyciągnie to, co w tych ludziach było niezwykłe i co również dla nas jest tak inspirujące, no chociażby jak ta Szymanowska, która powiedziała, życie to ja będę tak, jak ja chcę, a nie tak, jak moje otoczenie dyktuje, to wtedy zaczyna się robić ciekawie.
Zatem pamiętajmy o tych postaciach także, jak ważne one były w tamtych czasach, bo powiedzmy sobie, Maria Szymanowska była prawdopodobnie chyba pierwszą wielką gwiazdą pianistyczną, taką ówczesną Martą Argerich.
Tak jest, to była taki właśnie pierwsza Marta Argerich.
Pierwsza Marta Argerich była Polką, proszę państwa, a Marta Argerich poniekąd też jest Polką. Ja pamiętam ten jej film o niej, w której ona ze swoimi córkami pojawia się w Warszawie i one opowiadają po francusku, bo ona powiedziała, że nie będzie z nimi po hiszpańsku rozmawiała. I właśnie one opowiadają, że one się tu czują cudownie i te ślady chopinowskie gdzieś tam w powietrzu. I to jest bardzo ważne dla ich mamy. I myślę, że na pewno z Martą Argerich byśmy o Marii Szymanowskiej mogli dużo pewnie opowiadać. To byłoby piękna rozmowa, tak sobie pomyślałem.
Chyba tak.
Marta Argerich, Maria Szymanowska, no tak, przecierała szlaki, no bo przecież...
Tak, to musiał być pierwszy.
Ktoś musiał być pierwszy, na szczęście była to nasza artystka. Była samouczką.
Znaczy, nie, ona miała nauczycieli, pewnie najlepszych, jakich można było mieć wtedy w Warszawie, ale za wiele to my na ten temat nie wiemy. Właśnie to jest jedyna rzecz, której Olga Tokarczuk się pomyliła, bo Elsner nigdy nie uczył Szymanowski, ale Elsner bywał w ich domu.
Tak, i to podobno Elsner...
Nieformalnie jakoś tak.
Ale to Elsner nam narzekał na to, że Maria Szymanowska nie trzyma się tak. Tekstu muzycznego, czy gra po sąsiadach, tak?
Elsner narzekał, tak. Gra ta, nie, że wycina to, co jej nie pasuje.
A tylko świadczyło o tym, jaki miała mocny charakter, tak?
Myślę, że ona miała bardzo mocny charakter. Jest parę rzeczy, które ja zresztą cytuję w książce, które pokazują, że ona była kobietą, z którą się liczono w absolutnie męskim gronie. Ona była jedyną kobietą, która była zapraszana na, nazwijmy to sobie, narady rodzinne.
I tak to jest, proszę państwa. Teraz będziemy zgłębiać życiorys Marii Szymanowskiej, którą najczęściej kojarzymy w polskiej kulturze jako matkę Celiny, czyli późniejszej żony Adama Mickiewicza, ale tak naprawdę bohaterka nowej książki z serii PWM Małe Monografie to jest kobieta, która sama siebie stworzyła w tych niezbyt prostych czasach dla kobiet i na swoich warunkach została gwiazdą muzyki i możemy sięgać też po jej utwory, jak powiedzieliśmy już na początku tej rozmowy, że ci wszyscy, którzy chcą sobie zagrać dla przyjemności albo na przykład uczą się grać, to jej utwory znajdą.
Repertuar, tak.
Także wśród wydawnictw PWM można znaleźć te właśnie objawy jej muzycznego geniuszu pianistycznego. I dobrze pani też zwróciła uwagę, bo my łatwiej wtedy zapamiętujemy rocznicowo różne sytuacje, że mamy w tym roku 200. rocznicę rozpoczęcia jej wielkiej podróży przez muzyczny świat. Przez 10 lat chyba, tak? Mniej więcej trwało to podróżowanie.
To były zaledwie 3 lata, ale to było wtedy tak męczące.
No tak.
Wszystko trzeba było sobie organizować, ale to dosłownie wszystko łącznie ze sprzedażą biletów. Że ona w pewnym momencie już miała dosyć. Miała już nazwisko, miała już rangę, ale chciała już osiąść gdzieś na miejscu i po prostu spokojniej żyć.
A to tak ostatnio przy okazji koncertu z muzyką Kąckiego w Filharmonii Krakowskiej wspominaliśmy o tym, a propos organizowania koncertów, że Fryderyk Chopin zajmował się sprzedażą biletów na jego koncerty w Paryżu.
To normalne. Beethoven, a Beethoven to co?
Ale
to
z drugiej strony, jak sobie pomyślał, gdyby...
A Mozart musiał sobie przewozić fortepian, bo by inaczej nie miał na tym grać.
To tak jak słynna anegdota z Richterem, prawda? Że gdzieś tam na rubieżach Związku Sowieckiego nie było w Domu Kultury fortepianu i Richter...
Ale co my się czepiamy rubieży Związku Radzieckiego? U Kajzera, u Kajzera Franza za czasów Mozarta był fortepian, który był rozstrojony.
Tylko wszystkiego brakowało, tylko nut było za dużo.
Zawsze było za dużo.
Ale to my w takim razie zapraszamy za każdym razem do Krakowa, bo akurat mamy w Krakowie na Kazimierzu ulicę tego cesarza, o którym pani wspominała, który właśnie mówił w filmie do Mozarta, że za dużo nut. Mamy ulicę Józefa, niektórzy czasem myślą, że to jest świętego Józefa, ale to jest...
To Habsburgów, śladów po Habsburgów jest mnóstwo.
No to zapraszamy jeszcze raz do Krakowa śladem Mozarta i Chopina też przecież, bo Chopin też tutaj i Wawel zwiedzał i po drodze do Wiednia może jeszcze trochę tego krakowskiego smogu łyknął. Natomiast tak sobie teraz pomyślałem, że w każdym momencie naszej podróży, kiedy będziemy jechali właśnie tym szybkim Pendolino przez Polskę lub Freccia Bianca albo Freccia Rossa przez Włochy, pomyślmy sobie o tych ludziach, którzy 200, 100, kilkadziesiąt lat temu, czy tak jak właśnie Maria Szmanowska właśnie 200 lat temu w 1823 wyruszali, w jakich oni ciężkich warunkach musieli odbywać te podróże, by zagarnąć trochę świata. Zagarnąć tego świata, tak, który my dziś możemy po prostu zjadać, tak jak ser Roquefort i popijając kawą oraz potem musującym pewnym płynem w Veneto.
Tak.
I teraz sięgniemy w najbliższym czasie, mam nadzieję, po książkę, którą napisała Maria Gwizdalank. Danuta Gwizdalank.
Maria, to ja mam na drugie. Maria, to ja mam na drugie.
Tak, to jest tak w momencie, w którym mogłem powiedzieć, że stała się pani portparol Marii Szymanowskiej. I Danuta Maria Gwizdalanka napisała książkę Marii Szymanowskiej. Stąd oczywiście.
Ja wcale nie jest siostrą Szymanowskiego, wręcz przeciwnie, gdyby spojrzała na Szymanowskiego, to powiedziałby: Karolu, no zmarnować taki talent, jak mogłeś być tak leniwy?
No tak, to już przypomina się seria książek dla dzieci Koszmarnym Karolku, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast tu pięknie pani nawiązała do słynnej książki o Karolu Szymanowskim i to już nie jest książka z typu małe monografie, to jest potężne tomiszcze, które kilka lat temu wywołało wielką burzę, nie w szklance wody, oj, były kłótnie na ten temat, przeróżne. Ferment był. Był ferment, no ale bardzo dobrze. Ferment był.
Oczywiście.
I książka właśnie parę lat temu książka o Szymanowskim, teraz o Marii Szymanowskiej, więc właśnie mogą te książki też ze sobą korespondować. Książka o Karolu Szymanowskim może się spotkać z książką Marii Szymanowskiej, a między nimi może jeszcze się pojawić tom pod tytułem Księgi Jakubowe, bo tam jedną z postaci pojawiających się jest właśnie Maria Szymanowska. I w takim razie dziękuję bardzo za to spotkanie.
Dziękuję również za rozmowę.
Danuta Maria Gwizdalanka, zapraszamy do Krakowa za każdym razem na spotkanie z Poznania. I może posłuchamy sobie jeszcze przez chwilę utworu, który napisała Maria Szymanowska. To będzie tym razem nokturn, więc będzie bardzo romantycznie.